Cześć! Witamy wszystkich na naszym kanale Prawo dla Ciebie, na którym będziemy przedstawiać podstawowe zagadnienia prawne związane z różnymi gałęziami prawa. Pierwszą serię filmów zaczęliśmy od prawa pracy, drugą od prawa cywilnego, trzecią od prawa spadkowego, natomiast to jest nasza czwarta seria, w której skupimy się na podstawach postępowania cywilnego. Jest to kanał, na którym na pewno znajdą coś dla siebie nie tylko osoby chcące studiować prawo, studenci prawa czy też aplikanci, ale także wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę prawną, szukają odpowiedzi na pytania prawne, które posiadają, czy też po prostu osoby lubiące ciekawostki, które to także będą pojawiać się na tym kanale. Zapraszamy do subskrypcji i zapraszamy na pierwszy odcinek. W tym odcinku zaczynamy naszą serię filmików z zakresu postępowania cywilnego, a na pierwszy ogień idą aspekty dotyczące podstaw. To znaczy zasad postępowania, wartości przedmiotu sporu oraz właściwości sądu. Przede wszystkim trzeba wskazać, że postępowanie cywilne reguluje kwestie proceduralne dotyczące spraw cywilnych. Sprawy cywilne są zaś definiowane głównie przez charakter stosunku prawnego, z którego dana sprawa wynikła. Sprawy cywilne reguluje kodeks postępowania cywilnego i są to postępowania sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których to przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Dla przykładu mogą to być sprawy o zniesienie współwłasności, o rozwód, separację, o przywrócenie do pracy, o naruszenie posiadania, w sprawach własności intelektualnej, nakazowe oraz wiele innych. Postępowanie cywilne dzieli się na sądowe i pozasądowe, a z kolei sądowe na rozpoznawcze, w trybie procesowym albo nieprocesowym, na pomocnicze i egzekucyjne. Postępowanie cywilne nieprocesowe wszczyna się poprzez wniesienie wniosku. Nie ma tutaj powoda i pozwanego, lecz jedynie wnioskodawca i uczestnicy. W postępowaniu procesowym zaś stronami są powód i pozwany, a całość czynana jest przez wniesienie do sądu odpowiedniego pozwu. Sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Nadto w przypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. Sprawy cywilne rozpoznają sądy powszechne, czyli rejonowe, okręgowe i apelacyjne, o ile te sprawy nie należą do właściwości sądów szczególnych oraz Sąd Najwyższy. Postępowanie cywilne charakteryzuje się odpowiednimi zasadami, zgodnie z którymi należy postępować. Pierwsza z nich to zasada prawdy materialnej. Jest ona określona w artykule 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Polega ona na tym, że strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Wobec tego ciężar przedstawiania materiału dowodowego spoczywa na stronach, a jego istota sprowadza się do ryzyka poniesienia przez stronę ujemnych konsekwencji braku wywiązania się z powinności przedstawienia dowodów. Dodatkowo strony i uczestnicy postępowania przy dokonywaniu czynności procesowych powinni kierować się obowiązującymi przepisami i nie nadużywać swoich uprawnień. Strona nie poniesie jednak ujemnych konsekwencji prawnych na gruncie tego kodeksu w przypadku, gdy przytoczy jedynie okoliczności niezgodne z prawdą lub dokona czynności procesowej sprzecznie z dobrymi obyczajami. Jedynym negatywnym następstwem takiego zachowania może być poniesienie ujemnych konsekwencji procesowych. To jest oddalenie powództwa, nieuwzględnienie wniosku, żądania itd. Drugą z omawianych zasad jest zasada udzielania pouczeń. Jest ona określona na gruncie artykułu 5 KPC. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Zasada ta reguluje zakres praw i obowiązków sądu w zakresie udzielania pouczeń stronom co do postępowania, jeśli nie mają oni w tym zakresie odpowiedniej wiedzy i nie są reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika. Udzielenie pouczenia zależy jednak od oceny i uznania sądu, uwiarygodnionego konkretną sytuacją procesową i staje się powinnością sądu tylko w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, kiedy zachodzi potrzeba zapobieżenia nierówności podmiotów toczącego się postępowania. Fakt, że strona działa bez zawodowego pełnomocnika procesowego, nie przesądza bowiem automatycznie o uzasadnionej potrzebie jej pouczeń. Trzecią z omawianych zasad jest zasada szybkości. Jest ona wskazana w artykule 6 KPC. Zgodnie z tym przepisem, sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe, bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. W praktyce jest oczywiście bardzo trudne i w wielu przypadkach praktycznie niemożliwe, aby sprawę zamknąć już na pierwszym posiedzeniu. Nadto z tej zasady wynika także, że strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie fakty i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Tego obowiązku nie da się jednak wymusić na stronach. Jeśli natomiast dane dowody i fakty będą przez stronę przytoczone za późno, to sąd może nie wziąć ich pod uwagę jako spóźnione. Zasady szybkości postępowania powinny realizować zatem nie tylko sądy, ale także strony, biorące udział w postępowaniu. Prawo do rozpatrzenia strony sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki należy także do podstawowych praw zagwarantowanych w przepisach Konstytucji RP. kolejną bardzo istotną zasadą jest zasada jawności postępowania. Wynika ona z artykułu 9 KPC, który stanowi, że rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z tej zasady wynika także, że strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, obsługującego postępowanie sądowe albo innego systemu. Także Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznaje każdemu prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Jawność na gruncie tego przepisu ma dwa wymiary. Zewnętrzny, odnoszący się do publiczności oraz wewnętrzny, co do strony i uczestników postępowania. Jawność zewnętrzna jest zasadą i oznacza, że na jawne posiedzenie sądu wstęp na salę sądową mają, poza stronami i osobami wezwanymi, osoby pełnoletnie. Jawność zewnętrzna może być w niektórych sytuacjach ograniczona. Jawność wewnętrzna polega natomiast na tym, że strony i uczestnicy postępowania mają prawo do wstępu na salę sądową, otrzymywania odpisów orzeczeń, a także otrzymania z akt sprawy, zapisu dźwięku albo obrazu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Zasada jawności postępowania łączy się także z prawem do prywatnej rejestracji czynności sądu za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zasadą jest, że nie jest wymagane zezwolenie sądu na utrwalanie przez strony lub uczestników postępowania przebiegu posiedzeń i innych czynności sądowych, przy których są obecni za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Strony muszą jednak wcześniej uprzedzić sąd o tym, że będą rejestrować dźwięk w trakcie trwania postępowania. Sąd może zakazać takiego działania tylko jeżeli posiedzenie lub jego część odbywa się przy drzwiach zamkniętych lub sprzeciwia się temu wzgląd na prawidłowość postępowania. Ostatnią z omawianych zasad, określonych na gruncie artykułu 11 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jest zasada, zgodnie z którą sąd powinien dążyć do polubownego załatwienia sporu między stronami. W sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Chęć takiego pojednania musi wypływać od samych stron. Przepis ten jest wyrazem dążenia ustawodawcy do ugodowego załatwiania spraw cywilnych. Wydaje się, że przepis ten nie niesie ze sobą dalszych konsekwencji prawnych poza tymi, że wyraźnie z niego wynika, że ugoda może być zawarta przed sądem bądź przed mediatorem. Oprócz tego wyróżnia się także inne zasady odnoszące się do postępowania cywilnego. Są to m.in. zasada równości stron, zasada kontradyktoryjności, czyli sporności, gdzie spór toczą dwie równe strony, na których ciąży obowiązek udowodnienia swoich racji, zasada autonomii woli stron, zasada ustności postępowania, czy też zasada formalizmu procesowego. Kolejną z omawianych przez nas kwestii jest tzw. WPS, czyli wartość przedmiotu sporu. WPS jest o tyle ważny, że może on wpływać na właściwość sądu, o której powiemy później. Wartość przedmiotu sporu stanowi podana przez powoda w sprawach o roszczenia majątkowe kwota pieniężna. WPS nie występuje zatem w sprawach o charakterze niemajątkowym. Przez roszczenie pieniężne należy rozumieć zaś roszczenie wyrażone w walucie polskiej. Jeśli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, wówczas WPS zlicza się ich wartość. Dla przykładu, jeżeli powód dochodzi zapłaty kwoty 5000 zł z tytułu umowy zlecenia, to taka też będzie określona w pozwie wartość przedmiotu sporu. WPS wskazujemy zwykle w górnej części pozwu z lewej strony, tuż nad tytułem samego pisma. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu przez powoda należy do obligatoryjnych wymagań formalnych pozwu, a jego niewskazanie stanowi brak formalny. Sąd może także sprawdzić wartość przedmiotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. W praktyce nie występuje to jednak zbyt często. Wówczas jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, to przekaże sprawę sądowi właściwemu. A jeżeli jest kilka sądów właściwych, to przekaże temu z nich, który wskaże powód. Następnie już wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania. Trzeba przy tym pamiętać, że do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów żądanych obok roszczenia głównego. Dla określenia wartości przedmiotu sporu decydujący jest stan tego przedmiotu w dniu wnoszenia pozwu, podana zaś przez powoda wartość pozostaje co zasady niezmienna do końca postępowania. W praktyce może istnieć także sytuacja, w której dana sprawa dotyczy roszczeń majątkowych, które dotyczą świadczeń powtarzających się. Wówczas wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok, to za cały czas ich trwania. Przykład. Jeśli roszczenie dotyczy świadczeń majątkowych powtarzających się, wynikających np. z najmu, który był zawarty na okres kilku lat, to WPS w tym przypadku będzie stanowiło 12-krotność miesięcznej kwoty czynszu najmu. Odpowiednią regulację w tym zakresie przewiduje także artykuł 23 KPC. Kodeks przewiduje także odpowiednie postanowienia w zakresie WPS co do spraw. A. W sprawach pracowniczych, dotyczących nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy, wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony, sumę wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony za okres jednego roku. B. W sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa, wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą 3-miesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. I C. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę, wartość przedmiotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. Ostatnim z omawianych aspektów na gruncie tego rozdziału, ale także niezwykle istotnym dla całego postępowania cywilnego, jest właściwość sądu. Jest ona zarówno rzeczowa, jak i miejscowa. Właściwość rzeczowa polega na tym, że wpływa na to, czy dana sprawa rozpatrywana jest przez sąd rejonowy, czyli niższego rzędu, czy też sąd okręgowy, czyli sąd wyższego rzędu, jako sąd pierwszej instancji. Zasadą jest, że sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Wyjątki te przewidziane są oczywiście na gruncie kodeksu postępowania cywilnego. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy. 1. Oprawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia. 2. O roszczenia wynikające z prawa prasowego. 3. O prawo majątkowe, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tysięcy zł, oprócz wymienionych w kodeksie spraw. 4. Wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni. 5. O uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych. 6. O odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem. I 7. O roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Oprócz tych przypadków, w praktyce może także dojść do przekazania sprawy dla sądu okręgowego z rejonu. Jeżeli bowiem przy rozpoznaniu sprawy w sądzie rejonowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, to sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wymaga jednak uzasadnienia. Można w tym zakresie wskazać na wciąż aktualny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1976 roku, według którego w razie wydania wyroku przez sąd rejonowy nie można w trybie artykułu 18 KPC przekazać wniosku o uzupełnienie wyroku sądowi okręgowemu. Prowadziłoby to bowiem do wydania wyroku w tej samej sprawie przez różne sądy, a w konsekwencji postępowanie przed sądem okręgowym byłoby z mocy artykułu 369 punkt 4 KPC dotknięte nieważnością. Wówczas trzeba jednak pamiętać o tym, że przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę sąd okręgowy może odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić się sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada w składzie 3 sędziów i wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest zaś dopuszczalne. Drugim z omawianych rodzajów właściwości jest właściwość miejscowa, równie ważna co właściwość rzeczowa sądu. Ta właściwość może występować w 3 formach: właściwości ogólnej, przemiennej albo wyłącznej. Zasadą w polskim postępowaniu cywilnym jest, że we własności ogólnej powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Miejsce zamieszkania pozwanego wyznacza się natomiast według zasad określonych w kodeksie cywilnym, o czym mówiliśmy już w ramach kursu z podstaw prawa cywilnego. Dopiero jeśli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce. A gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce, to według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Uregulowanie te dotyczy osób fizycznych. Inaczej sprawa ma się w przypadku Skarbu Państwa czy też osób prawnych. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według siedziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie, a powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Oprócz właściwości ogólnej występuje także tzw. właściwość przemienna. W niektórych sprawach można bowiem wytoczyć powództwo według przepisów o właściwości ogólnej lub przemiennej. Według zaś uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1982 roku. Instytucja procesowa, jaką jest właściwość przemienna sądu, stwarza dla strony powodowej udogodnienie, polegające na tym, że może ona według własnego uznania wybrać sąd miejscowo właściwy spośród 2 lub więcej sądów właściwych i pozbawić stronę pozwaną tej dogodności, jaką jest prowadzenie procesu przed sądem właściwym według miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby. Właściwość przemienna dotyczy spraw takich jak a. Sprawy o alimenty i wytoczenie ojcostwa. Powództwo wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. B. Sprawy przeciwko przedsiębiorcy. Można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. C. Sprawy ze sporów wynikających z umów. Można wytoczyć przed sąd miejsca wykonania umowy, czyli miejsce spełnienia świadczenia charakterystycznego dla umów danego rodzaju. D. Sprawy z deliktów, czynów niedozwolonych. wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę, e. w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda, f. w sprawach o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził, g. w sprawach ze stosunku najmu lub dzierżawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości, h. w sprawach przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku można wytoczyć przed sąd miejsca płatności i w sprawach o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej, uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym, można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. Co więcej, jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów, albo jeżeli powództwo wydarza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, to wybór między tymi sądami należy do powoda, co jest korzystnym dla niego rozwiązaniem. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest podstawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych. Trzecią z omawianych jest właściwość wyłączna. Reguła dotycząca właściwości ogólnej oraz przemiennej nie znajduje zastosowania w sprawach, w których jest przewidziana właściwość wyłączna. Istotę właściwości wyłącznej opatruje się w tym, że właściwość określana w ten sposób eliminuje każdą inną właściwość, z którą konkurowałoby, gdyby nie nadano jej charakteru wyłącznej. Jeśli zatem zostaną spełnione konkretne przesłanki, to konieczne jest wytoczenie powództwa według zasad wskazanych we właściwości wyłącznej. Właściwość wyłączna odnosi się do pięciu kategorii spraw. Pierwsze. W sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, wtedy powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca położenia nieruchomości. 2. W sprawach spadkowych powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, to przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część, o czym mówiliśmy w kursie z podstaw prawa spadkowego. 3. W sprawach ze stosunku członkostwa w spółdzielni powództwo wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby. 4. W sprawach małżeńskich powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd, którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. I 5. W sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi, między przysposabiającym a przysposobionym, powództwo wytacza się wyłącznie przed sąd miejsce zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej. Istotnym jest także, by wspomnieć jeszcze o tym, że sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. W związku z tym sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał już się właściwy. W praktyce może także dojść do sytuacji, w której sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności. Wówczas sąd nad nim przełożony wyznacza inny sąd równorzędny. Przekazanie sprawy innemu sądowi może nastąpić także przez Sąd Najwyższy. Następuje to wtedy, jeżeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności wzgląd na społeczne postrzeganie sądu jako organu bezstronnego. Jeśli zaś na podstawie przepisów KPC nie można w świetle okoliczności sprawy ustalić właściwości miejscowej, to także Sąd Najwyższy oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. Abstrahując od wcześniej wskazanych reguł, strony zgodnie z artykułem 46 KPC mogą także umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest właściwy miejscowo, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Jest to tak zwana umowa prorogacyjna. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda między kilku sądami właściwymi dla takich sporów. Na koniec wskażemy jeszcze na krótki kazus. Strony postanowiły w zawartej między sobą umowie zawrzeć postanowienie, zgodnie z którym wszelkie roszczenia dotyczące powództwa o posiadanie nieruchomości, które jest przedmiotem tejże umowy, będą rozpatrywane przez Sąd Rejonowy w Krakowie. Czy takie uregulowanie jest możliwe? Odpowiedź. Zasadą jest, że strony w umowie mogą ustalić między sobą, który sąd będzie właściwy w pierwszej instancji dla danej sprawy. W ten sposób strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. Według zaś artykułu 38 paragraf 1 punkt 2 KPC powództwo posiadania nieruchomości wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca położenia nieruchomości. Takie regulowanie między stronami nie jest zatem możliwe w umowie. Jest to jeden z pierwszych trzech darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz poprzedni darmowy kurs Prawa Pracy, zatem możesz szybko sprawdzić, czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób, w jaki przekazuje wiedzę, Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu to 59,99 zł. W skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy także bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. W kolejnym z odcinków zajmiemy się tematyką składu sądu, wyłączenia sędziego oraz roli prokuratora. W opisie do filmiku znajdziesz także więcej w tej tematyce w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też naszego Facebooka Prawo dla Ciebie, Instagrama, LinkedIna, naszą grupę na Facebooku oraz stronę internetową. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz śmiało w komentarzu. Do usłyszenia.